Szczęść Boże, kłania się Wiesław Pilch, niao. Mili Państwo, dzisiaj mamy 12 lutego naszego kalendarza, czyli jest to pierwszy dzień nowego chińskiego roku. Przypominam już dla porządku, że to jest rok 4719. W tej chwili mamy finał. Jest rok 4719. Dobrze by było, żebyście Państwo pamiętali tę całą cyfrę. A dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że nie wiem, coś się ze mną stało ostatnio. Przez ostatnie dwa dni mam duże problemy. Czy już nawet, no tak, dwa dni mam duże problemy. Przekłada się to na, znaczy chyba z psychiką, psychika mi siadła jakoś. Przekłada się to na niemożność, a w każdym razie ogromną trudność w nagrywaniu. Niemniej jednak chciałbym właśnie w ten sposób to przełamać, tą trudność, nagrywając ten felieton. Otóż, ja miałem okazję ostatnio niejednokrotnie mówić w ciągu ostatnich kilku miesięcy o tym, że o konflikcie, o tlącym się konflikcie, a czy konflikcie, a to trudno nazwać konfliktem, to jest jakby kłótnia w rodzinie. A chodzi mi o sprawę Tajwanu w absorpcji chińskiej, chińskiej kontynentalnej, rozumiem, często kontynentalnej, w zrozumieniu sprawy Tajwanu przez Pekin. Wielokrotnie mówiłem o tym, że jestem prawie pewien tego, że Chińczycy załatwią to inaczej. To znaczy, nie będą grzmiały armaty, że Tajwan stanie się ponownie częścią Chin, taką jaką był zawsze, jaką Formosa była zawsze. Formalnie lub nie. I dopiero w 1949 roku, kiedy tam uciekły resztki wojska Kuomintangu, jakby stała się ta Formoza wówczas Formoza stała się takim ważnym punktem odniesienia światowych potęg, działań światowych potęg. No a później na scenę polityczną weszły Chiny Mao, lata 70., początek lat 70. Zresztą wciągnięte tam przez Stany Zjednoczone, żeby nie było wątpliwości. I jakby Tajwan stał się zarzewiem problemu. Ten problem, jakby to zarzewie, ten problem trwa do dzisiaj, jest taką ropiejącą raną, która wymaga zagojenia. Zagojenia, tak. I zagojenia, sposób na zagojenie. Oczywiście ja wielokrotnie podkreślałem, że Chiny Ludowe muszą zająć Tajwan. I to może się stać, lub najprawdopodobniej stanie się zarzewiem III wojny światowej, która wybuchnie w różnych miejscach świata. Być może właśnie tam będzie ten stamtąd nadejdzie ten sygnał do działań wojskowych. Aczkolwiek wcale nie jest powiedziane, że ten sygnał dadzą Żydzi, którzy napadną na Iran. Ale wracając do Tajwanu. Otóż ja mówiłem o tym, że I od tamto, od dawna mówię o tym, że wprawdzie ma miejsce prężenie muskułów, szczególnie po stronie kontynentalnej. No właśnie, ma miejsce prężenie muskułów i to widać, słychać i czuć na każdym kroku. Ale, nie wiem, wczoraj, leżąc, zastanawiałem się, czy wreszcie poszedłem po rozum do głowy i zacząłem sobie pewne fakty porządkować. Otóż stwierdziłem, że tak. Przecież w sytuacji, w której mieliśmy problem z Hongkongiem, który był ropiejącą raną w oczywisty sposób, i to bardzo długi czas, przez bardzo długi czas. Nie wiem, czy nie dłużej niż pół roku. Specjalnie się tym nie interesowałem, ponieważ no, tam, gdzie śmierdzi, to niekoniecznie. Jeśli coś jest szabem, to ja niekoniecznie muszę tam wtykać swój nos. No i ta ropiejąca rana pod tytułem Hongkong, ona ropiała długo, w każdym razie, długo, prawda? Aż skończyła się. A i w tym czasie, gdy miały miejsce te bandyckie rozruby tych czarnych bandytów w Hongkongu, władza ludowa na obrzeżach Hongkongu również prowadziła bardzo intensywne i bardzo spektakularne akcje. Pokazowe akcje militarne, to znaczy ściągała różne oddziały, głównie milicji zbrojnej, a tak się nazywa ta formacja. I to naprawdę wyglądało groźnie. A po czym parlament chiński przyjął stosowną ustawę o bezpieczeństwie narodowym, i która została zaimplementowana w Hongkongu i sprawa została zakończona. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że pomogło temu wszystkiemu, pomogła ta epidemia. Natomiast tak, ona była jakimś takim katalizatorem tych zmian. Natomiast sprawę załatwiło prawo. I jak ręką odjął. Po prostu nic się nie dzieje. Prawda? Więc można, a przypominam, że jeden z ekspertów polskich, niejaki Pyfe, mówił o stanie wojennym w Hongkongu. No ale to jest socjologia. Dajmy spokój, prawda? Proszę Państwa, dlaczego ja wspominam Hongkong i historię, w jaki sposób został zneutralizowany Hongkong? Przy pomocy jednego prawa. Mam nadzieję, że dokładnie tak samo. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce. Lub podobna akcja będzie miała miejsce na Tajwanie. Oczywiście zupełnie inne warunki. To jest miejsce. Tajwan ma własne siły zbrojne. W Hongkongu nie było hongkongskich sił zbrojnych. No są wiele różnic. Natomiast podobieństwo jest to samo. No. Fikanie, mówiąc językiem ulicy, fikanie Hongkongczyków, młodych Hongkongczyków, czyli fikanie tak zwanych elit politycznych DPP na Tajwanie są bardzo podobne. Czy powiedziałbym, że nawet fikanie elit politycznych tajwańskich, ale DPP oczywiście, jest nieporównanie bardziej niebezpieczne niż to fikanie tych młodych. A Dlaczego ja pomyślałem o tym, że z Tajwanem skończy się to dokładnie tak samo jak z Hongkongiem? Dlatego, że cały czas mam nadzieję. Cały czas mam nadzieję, że mistrz Sun, że nauki mistrza Suna, który jest w dalszym ciągu wykładany, którego strategia jest w dalszym ciągu wykładana w Chinach, na chińskich uczelniach wojskowych. One są wiecznie żywe i te nauki nie idą w las i ci wojskowi, młodzi, starsi i najstarsi rozumieją, że tak jak kiedyś, przed tysiącem lat, być może to jest bardziej do naszych czasów dotrwał przekaz wyidealizowany, ale w tym przekazie wyidealizowanym być może jest taka myśl, iż wówczas w epoce walczących królestw, w epoce jeszcze wcześniej, wiosen i jesieni, a wtedy wojny bardziej rozgrywano, wojny bardziej przypominały partie szachów niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Czyli po prostu wzajemne mordowanie się. A zakładam, że tak mogło być w dużej mierze, że walka zbrojna była ostatecznością. Natomiast bitwy, wojny wygrywało się przy pomocy sztuki myślenia, a nie zadawania ciosów mieczem. Więc biorąc pod uwagę, że w Chinach to ta nauka Sun Tzu, znaczy mistrza Sun, zaraz wyjaśnię to Tzu, a nauki mistrza Suna, mam nadzieję, w dalszym ciągu są wiecznie żywe i w związku z tym właśnie według takich, korzystając z takich wspaniałych rad, które zostały stworzone, zwerbalizowane ponad 2,5 tysiąca lat temu, Chińska Republika Ludowa poradzi sobie z problemem Tajwanu bez użycia siły lub z minimalnym użyciem siły. I teraz jeszcze a propos mistrza Suna. Otóż ja chciałbym, żeby do Państwa dotarła taka oto wiadomość, bardzo istotna. Czy mnie się wydaje, że jest istotna. A to, czy ona jest dla Państwa istotna, to już sami zdecydujecie. Otóż nie istniał Konfucjusz i nie istniał Sun Tzu. Istniał mistrz Kong, a skąd się wziął Konfucjusz? Konfucjo, bo tak to się wtedy nazywało w łacinie, kilka wieków temu. Otóż to słowo łacińskie Konfucjo powstało z słów, dwóch słów. Kong, czyli nazwisko rodowe mistrza. Kong Fci. Dosłownie tak się to wymawia po chińsku. Kong Fci, czyli mistrz Kong. Fci, słowo mistrz. I ci księża, zakonnicy, którzy przyjechali do Chin, którzy ciągle mieli do czynienia z Kong Fci, przełożyli to na swoje, na łacinę, Konfucjo, no a później już Konfucjusz. Dokładnie taka sama sytuacja, dokładnie, i wybrzmi mały, taka sama sytuacja miała miejsce z mistrzem Sunem. Sun Tzu, czyli Sun Tzu, a w po europejsku. No to jest, to Z to jest, to jest skrót, to jest jak trawestacja jakby tego sformułowania, chińskiego sformułowania wci, czyli mistrz. A więc jeśli chcecie Państwo być jakby uczciwi w stosunku do Chin, to należałoby właśnie używać sformułowań mistrz Kong i mistrz Sun. I wtedy jest ok, wtedy to jest w porządku, wtedy to ma sens. Bo jeśli Państwo będziecie rozmawiali z Chińczykiem i powiecie Konfucjusz, to on zrobi wielkie oczy i nie będzie wiedział, o co chodzi. Tak, więc to, ale to już oczywiście, znaczy niby niewielka różnica, niby niewielka sprawa, ale ja uważam, że istotna z punktu widzenia chińskiego. No i naszej uczciwości w stosunku do Chin i Chińczyków. Chińskości. A Tajwan, no cóż, tak jak powiedziałem przed chwilą, moje piękne, całe wielkie Chiny nie muszą i nie, mam nadzieję, że nigdy nie zrobią tego. Nie będą musiały, może właśnie inaczej, nie będą musiały użyć siły w stosunku do swoich rodaków na Tajwanie, lub zrobią to w jakimś minimalnym zakresie w stosunku do warstwy rządzącej, do DPP. Jednym z takich wariantów, które rozważam, a to dla swoich własnych potrzeb, jest taki wariant, w którym władze w Tajpej, właśnie DPP, gremia kierownicze Tajpej i nie tylko gremia kierownicze, zostaną niekoniecznie zlikwidowane nawet, a zostaną przechwycone przez oddziały specjalne. Chińskie, czyli oddział chiński, oddział specjalny, zostaną ci ludzie przechwyceni i zmuszeni do poddania wojska. I wtedy oczywiście flota inwazyjna mogłaby spokojnie, być może niekoniecznie flota inwazyjna, po prostu być może nastąpiłoby przekazanie władzy Kuomintangowi. I to było idealne rozwiązanie. Przekazanie władzy Kuomintangowi, tak żeby Chińczycy z kontynentu w ogóle się nie musieli pojawić na wyspie. A właśnie Kuomintang już by sprawę poprowadził do końca w taki sposób, żeby oczywiście przy zachowaniu pewnych okoliczności, jak na przykład stan wojenny, żeby tych szczeniaków, którzy tam już raz próbowali kupować kilka lat temu, nie próbowali, kupowali uniwersytet i ich parlament w Tajpej, żeby po prostu już tych szczeniaków wziąć krótko za pysk, pochować ich do jakichś obozów na chwilę, żeby otrzeźwieli i żeby się do czasu, kiedy to się wszystko uspokoi. Tak! Także, dlaczego ja o tym mówię? No dlatego, że wokół ciągle się krzyczy, ciągle się mówi o tym, że wojna, czyli w rozumieniu rakiety, samoloty, okręty i coś strasznego. Nie, to nie jest po chińsku. To nie jest po chińsku. Ja i dlatego, gdybym miał postawić u bukmachera, jak nigdy w życiu nie grałem, nie obstawiałem niczego, ale gdybym miał obstawić u bukmachera, jak zostanie rozwiązany konflikt z Tajwanem, to tak gdzieś na 85% postawiłbym, że w ten sposób, podobny sposób, jaki przedstawiłem przed chwilą. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.